Life Master. Sztuka tworzenia epickiego życia. Czyta Dawid Piątkowski. Sekret przebudzonego życia skrywa się w codzienności. Sztuka polega na dostrzeżeniu piękna tam, gdzie wcześniej go nie widzieliśmy. Na przyciąganiu wartościowych ludzi, przeżywaniu wspólnie epickich przygód i doświadczeń. To styl życia, w którym zakochałem się bez granic. Wierzę, że nurt Life Mastery ma moc, by zmienić świat. Napędzany wizją doskonałości, postanowiłem, że zacznę realizować najskrytsze marzenie. Z dnia na dzień wybrałem się w podróż na Mauritius, rajską wyspę, która zmieniła mnie na zawsze. Gdy wróciłem, poprzysięgłem sobie, że mój pobyt na tej planecie będzie inspiracją i przykładem dla kolejnych pokoleń mojej rodziny. To idea, której poświęciłem się całkowicie. Zapraszam Cię do mojego świata, gdzie magia życia przenika się z rzeczywistością. Sztuka tworzenia epickiego życia. Projekt Life Mastery to świadome podjęcie decyzji, aby wieść życie marzeń w każdym aspekcie. To chirurgiczne planowanie nie tylko odległych celów, jakimi są marzenia, ale również rocznych, miesięcznych i codziennych priorytetów. Przeżywanie każdego dnia tak, jakbyśmy chcieli go przeżyć. Dostrzeganie piękna tam, gdzie wcześniej go nie widzieliśmy. A wszystko po to, by ostatecznie realizować marzenia. Wieść takie życie, w którym nie żałujemy, że zmarnowaliśmy czas. To wizja doskonała, całkowicie nierealna dla ludzi żyjących nieświadomie. Wierzę, że nadchodzi najlepszy czas dla ludzkości. Samokontrola, realizowanie ambitnych projektów, perfekcyjne relacje w rodzinie to nie koniec naszych możliwości. To zaledwie solidny fundament, na którym możemy w spokoju świadomie tworzyć i doświadczać niezwykłych, epickich chwil. Sprawiać, że zwyczajność będzie godna podziwu. Odkąd jestem świadomy, stałem się bezwarunkowo szczęśliwy, mam wspaniałą rodzinę, osiągnąłem wiele sukcesów i tysiącom osób pomogłem zostać lepszą wersją siebie. Jednak dalej czułem pewien niedosyt, bo wiedziałem, że coś mi umyka. Chodziło o radość doświadczania chwili obecnej. Postanowiłem, że najwyższy czas pójść dalej. Długo zastanawiałem się, co zrobić, aby moje życie było doskonałe w każdym aspekcie. Sekret projektu Life Mastery leży w ludzkiej woli i umiejętności jej kontrolowania. Nieodparte pragnienie przeżywania życia na własnych warunkach, stworzenia wyjątkowości w prostocie, to najwyższa sztuka. Wszystko może być zwyczajne i proste, lub niesamowite i magiczne. Ta sama sytuacja czy miejsce może nas nudzić lub zachwycać. Tajemnica tkwi w mocy naszego postrzegania i jego manipulacji. Sztuką jest docenić wzrok, jakbyście wcześniej byli ślepi. Sprawić, aby każdy dzień przeżywać, jakby był ostatnim. Świadomie i z premedytacją wyciskać sok z chwili obecnej. Być oddanym uczniem i zarazem mistrzem tu i teraz. Wierzę, że i ty odnajdziesz sposób na przebudzenie się z szarego snu, w którym scenariusz pisany jest przez przypadki i zrządzenia losu. Wszystkie moje poprzednie dzieła służyły wyzwoleniu się z łańcuchów przeszłości, manifestujących się w postaci niechcianych nawyków, reakcji, emocji i myśli. Ten etap już jest za nami. Dziś idziemy krok dalej. Chcemy więcej od życia, ponieważ rozumiemy jego ulotność. Pragniemy lepszej przyszłości dla naszych potomków i dajemy im przykład własnej przemiany, osobistych dokonań i niezwykłych doświadczeń. Dobrze wiesz, że to najwyższy czas, by podjąć odważną decyzję i zacząć wieść życie marzeń w każdym aspekcie. To jest twój czas. Każdy dzień jest niezapisaną kartą twojego dzieła. Spraw, aby twoja historia była inspiracją dla następnych pokoleń. Zapraszam cię do mojego świata. Proszę usiądź wygodnie i postaraj się poczuć całym sobą. Jakie emocje mi towarzyszyły podczas wszystkich podróży. Świadomie wprawiaj się w wybrane stany, następnie potęguj je i pozwól się porwać przygodzie. Miłego słuchania. Dzień 0, 9 marca 2017 roku. Inspiracja z kuchni. Godzina 8, dzwoni budzik. Wstaję zmęczony po 6 godzinach snu. Jeszcze nie zdaję sobie sprawy, że moje życie zmieni się całkowicie w ciągu najbliższych dni. Biorę zimną kąpiel, żeby pobudzić się do życia. Po 15 minutach czuję się jak młody Bóg. Wiem, że nie powinienem, ale przeglądam kilkadziesiąt nieodebranych wiadomości na Facebooku i w poczcie elektronicznej. Większość zaczyna się od dziękuję za zmianę życia, za pomoc w pokonywaniu problemów, za motywację czy inspirację do sięgania po najwyższe cele. Nie mija kilkanaście minut i słyszę tupot małych stópek. To moja 6-letnia córka. Biegnie, rzuca mi się w ramiona, całując mnie oraz atakując gilgotkami. Przerywam odpisywanie i zaczynam kontratak. Rzucam Sarę na łóżko i przychodzę do ofensywy. Bawimy się i wygłupiamy. Wczuwam się całym sobą w zabawę, jakbym miał sam 6 lat. Po chwili wchodzi moja żona Ania ze śniadaniem i dołącza do gilgotkowej imprezy. Jest mi dobrze jak w raju. Po zabawach pakuję torbę i idę na siłownię, bo uwielbiam czuć się dobrze. Gdy ćwiczę, mam znacznie więcej energii. Katuję się naprzeciw mojemu ego, który podpowiada, żebym odpuścił i przestał. Walczę, bo wiem, że nagroda jest warta przełamywania się. Świetne samopoczucie, energia do działania i sylwetka, której lenie mogą tylko pozazdrościć. Gdy wybija godzina 14, idę na obiad do mamy, która gotuje lepiej niż niejedni kucharze w ekskluzywnych restauracjach. Kiedy kończę jeść, myślę o tym, co robią moi przyjaciele, Jakub Zajączkowski i Szymon Nawrat. Po 2 krótkich telefonach okazuje się, że tworzą zdjęcia do pierwszej książki dla Antka Mieleckiego. I pewne jest, że ich sesja potrwa do białego rana. O godzinie 20:15 wbijam na kwadrat Jakuba, który tworzy kulinarne arcydzieła. Robimy zdjęcia, jemy i dobrze się bawimy. Nagle nie wierzę w to, co słyszę. Mój fotograf i przyjaciel w jednej osobie, Szymon, oznajmia mi, że wyjeżdża na Teneryfę na 2 tygodnie. Wie, ty skurczybyku, wykrzyczałem. Poczułem zazdrość i jednocześnie mu gratulowałem. Pierwsze, co zrobiłem, to wszedłem na Facebooka na stronę wakacyjnych piratów i postanowiłem, że też gdzieś polecę. Nic sensownego niestety nie znalazłem. O 22:00 pożegnaliśmy się i wróciłem do domu. Godzina 1:00 w nocy, a na wakacyjnych piratach wyskoczyła nowa oferta. Przelot na Mauritius za jedyne 1400 zł od osoby. Dzwonię do Kuby. Cześć Kuba! Siema, co jest? Lecimy jutro o 16:00 na Mauritius? Masz 15 minut na odpowiedź, bo to last minute. Daj mi 2 minuty. Po minucie Kuba odzwania. Lecimy. Dobrze, że potwierdzasz, bo bilety już kupione. Czuję ekscytację i endorfiny w ciele. Po zakupie naszła mnie myśl, ciekawa jaka jest tam pogoda w marcu. Wchodzę na weather.com i okazuje się, że to okres monsumowy. Myślałem, że padnę na plecy, ale już trudno. Bilety opłacone, lecimy. Idę do żony. Aniu, lecę na Mauritius. Co? Gdzie to jest? Obok Madagaskaru. A z kim lecisz i kiedy? Jutro o 16:00 z Kubą. Ha, zwariowałeś, ale zasłużyłeś. Idź spać, żeby wypocząć. Następnego dnia rano widzimy się pod moim domem. Pakujemy walizki do mojego samochodu i na pełnej petardzie zmierzamy do Warszawy. Tworzymy after movie. Kuba nagrywa naszą podróż i prowokuje do szybkiej jazdy. Ale w końcu jedziemy na wakacje. Dlaczego by się nie powygłupiać, skoro droga do Wawki jest taka dobra? Nagrywamy filmy GoPro, bawimy się jak małe dzieci. Po dojechaniu na lotnisko zaczyna do mnie docierać, że to nie żarty. Lecę na pierwszą wycieczkę od ponad 10 lat. Ciężko pracowałem przez ostatnie lata. Zasłużyłem. Wychodzimy na lotnisko. Po odprawie idziemy na sushi. Ładujemy telefony i laptopy na wielogodzinną podróż. Niecałą godzinę przed wylotem zmierzamy do kontroli paszportowej. Przed nami stoi muzułmańska rodzina. Kobieta ma chustę na twarzy, a mąż trzyma na rękach 2 dzieci. Czekamy 5, 10, 30 minut. Zaczynam się pomału denerwować, bo zaraz odlatuje nasz samolot. Podchodzę do okienka Straży Granicznej. Przepraszam, zaraz odlatuje nasz samolot. Co mamy zrobić? Nic nie poradzę. Proszę czekać. Jestem świadomy, dlatego się nie denerwuję. Ale szkoda by było nie polecieć ze względu na uporczywą kontrolę. Nagle w głośnikach słyszymy Final call to Mauritius. Na szczęście arabscy turyści zostają przepuszczeni. Teraz nasza kolej. Przechodzimy przez odprawę i biegniemy. 3 minuty przed wylotem, przed zamknięciem bramek, wbiegamy i meldujemy się. Wchodzimy do samolotu. Wszyscy już siedzą. i obserwują nas z niemiłym wyrazem twarzy. Siadamy, zamawiamy po czerwonym winku i lecimy w podróż życia. Lot ma trwać ponad 11 godzin. Na szczęście wyposażyliśmy się w poduszki na kark oraz mocne tabletki nasenne, które udało załatwić się na receptę. Dawid, a co ty na to, żeby zrobić film z naszych wakacji, niczym Jay Alvarez? Będziemy uwieczniać nasze niesamowite doświadczenia GoPro. Co ty na to? Dobry pomysł. Zmotywuje nas to do niemarnowania czasu i zmusi do robienia szalonych rzeczy. Mam już nawet na to pomysł. Gdy zastanawiam się, kiedy ostatnio zrobiłem coś pierwszy raz, mam problem, bo nie pamiętam. Wszyscy dobrze wiemy, że najlepsze doświadczenia rodzą się spontanicznie. To dlaczego dzieje się tak, że z wiekiem wyrastamy z szaleństw? Najłatwiej zwalić winę na pracę czy dzieci, ale zazwyczaj to tylko wymówka. Nasze dusze są zabijane przez problemy, pogoń za pieniędzmi i negatywnymi ludźmi. Gdy nasz umysł błądzi, zanika pasja do życia i przeżywania każdej chwili, jakby była czymś wyjątkowym. Za to coraz częściej szukamy sposobu, by zabić czas. Czuję, jak moje serce się raduje. Ekscytacja opanowuje moje ciało. Zamykam oczy. Wiem, że to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem od lat. Dzień pierwszy. Raj na ziemi. Otwierają się drzwi samolotu. Czuję przyjemny powiew ciepłego, wilgotnego powietrza na twarzy. Cieszę się jak małe dziecko. Zmierzamy po torby, a następnie do kantoru na lotnisko. Jesteśmy podejrzliwi co do opłacalności kursu, dlatego wymieniamy tylko kilkaset złotych. Idziemy w kierunku wypożyczalni samochodów. Okazuje się, że ruch na Mauritiusie jest lewostronny. Wybieramy brązową Kia Rio z automatyczną skrzynią biegów, żeby nie uczyć się jeździć od nowa. Koszt takiego samochodu na 9 dni to około 1700 zł. Może i znalazłoby się coś tańszego, ale nas to nie interesuje. Chcemy już rozpocząć wakacje. W nocy przed wyjazdem, około 2, zrobiłem coś, co polecam każdemu podróżnikowi. Ściągnąłem mapę Mauritiusa z Google Maps na iPhone'a i zaznaczyłem na niej wszystkie możliwe atrakcje, jakie są do zobaczenia na wyspie. Już w momencie wejścia do auta wyznaczyliśmy sobie trasę po kilku najpiękniejszych miejscach. Pierwsza miejscowość na celowniku znajdowała się nieopodal lotniska. Machenburg, czy jakoś tak, to miasto dobre do tego, aby zobaczyć, jak na Mauritiusie żyją zwyczajni ludzie. Jest położone przy samym oceanie i niedaleko lotniska. Postanawiamy, że znajdziemy lokal przy morzu i zjemy coś smacznego. Trafiamy na restaurację Le Ville Road, oddaloną tylko o kilkadziesiąt metrów od wody. Nie wygląda za dobrze, ale jesteśmy głodni, dlatego nie mamy zamiaru wybrzydzać. Po wejściu okazało się, że otwierają dopiero o 12, a jest dopiero 8:30 rano. Decydujemy się zamoczyć nogi w oceanie, skoro jesteśmy już tak blisko. Przechodzimy obok kapliczek i potężnego drzewa, które wygląda jak z bajki. Zza niego wyłania się przepiękny widok na ocean i zatokę. Zatrzymuję się. Biorę głęboki wdech. Nie mogę uwierzyć, że jeszcze chwilę temu byłem w zimnej Polsce. Nie rozumiem, dlaczego dopiero teraz zdecydowałem się wyjechać na wakacje. Z uśmiechem na ustach podchodzę do brzegu. Ściągam klapki i zamaczam nogi. Woda w oceanie jest tak ciepła, że nie mogę w to uwierzyć. Siedzimy razem z Kubą nad brzegiem, bez słowa patrzymy się przed siebie. Przechodzi obok nas starszy pan. Myślę sobie, że warto się zapytać, gdzie są jakieś restauracje. Okazuje się jednak, że niestety wszystkie są otwierane koło południa. Skierował nas na plażę Blue Bay Beach, przy której, jak stwierdził, możemy znaleźć coś do jedzenia. Po kilkudziesięciu minutach jesteśmy na miejscu. Tym razem wiem, że na zamoczeniu stóp się nie skończy, dlatego biorę ze sobą zapasowe spodenki. Im bliżej jesteśmy plaży, tym bardziej dociera do mnie, jak tu pięknie. Kolor piasku i wody to jakiś żart. Żadne zdjęcia nie są w stanie oddać piękna tego miejsca. Zrzucam koszulkę, okulary i pomału wchodzę do oceanu. Czuję błogość, jakbym był w raju. Kładę się na plecach i unoszę się na wodzie. Zamykam oczy i słyszę tylko swój oddech. Chciałbym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Telefon wyłączony. Nigdzie mi się nie śpieszy. Nic mnie nie goni. To stan umysłu, którego potrzebowałem jak tonący oddechu. Gdy po chwili podnoszę powieki, widzę Kubę, który wygląda jak niedźwiedź polarny na plaży. Masakra, ale wcale nie wyglądałem lepiej. Po kąpieli idziemy się przejść, żeby zobaczyć, jak wygląda ocean poza zatoką. Na nasze szczęście przy okazji znajdujemy budkę z jedzeniem. Są tylko jakieś dziwne burgery. Bierzemy bez zastanowienia. Zaraz za zakrętem mamy niesamowity widok na zatokę i otwarty ocean. Idziemy przed siebie i widzimy coś nieprawdopodobnego. Woda lazurowa i błękitne niebo. Temperatura powietrza około 30 stopni Celsjusza. Może się to wydawać banalne, ale nie jest. Każdy centymetr mojego ciała się raduje. Moja dusza odpoczywa. To istny raj. Dlaczego dopiero teraz? Po krótkim spacerze i pysznej przekąsce zaglądamy na mapę. Celujemy w pierwszą poważną atrakcję na wyspie. Pont Naturel. Problem w tym, że mamy bardzo mało benzyny. Ale co tam? Pewnie będzie jakaś stacja po drodze. Kilkadziesiąt kilometrów dalej zjeżdżamy w pola trzciny cukrowej. Droga jest dramatyczna. Kamienie i dziury takie, że jadąc 30 km na godzinę, mam wrażenie, że nasza świeżo pokochana Kia wybuchnie. Kompletnie nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy, bo nawigacja zaczyna wariować. Jedziemy na czuja w kierunku oceanu. Po kilku dobrych wyborach w kwestii skrętu widzimy pierwszą tablicę informacyjną, albo raczej malunek na kamieniu. Mimo radości czuję zaniepokojenie, bo zużyliśmy na tych dziurach znacznie więcej benzyny niż przypuszczałem. Przejeżdżamy przez lasek po totalnie nierównej drodze i dojeżdżamy na oparach na sam klif. Otwieram drzwi i idę przed siebie. Czegoś takiego nigdy nie widziałem. Stąpam po czarnych, ostrych, wulkanicznych skałach. Jestem coraz bliżej ponad 20-metrowego klifu. Widok niebywały. Siadam nad urwiskiem i patrzę, jak błękitne fale po uderzeniu w skały zmieniają się w piękną, białą pianę. Zakochuję się w tym miejscu od pierwszego wejrzenia. Czuję przyjemną bryzę na skórze, a wtem nachodzi mi refleksja. Dlaczego dopiero teraz zaczynam zwiedzać świat i realizować świadome marzenia z dzieciństwa? Przecież zawsze chciałem podróżować. Z jednej strony cieszę się, bo zacząłem robić to, o czym zawsze marzyłem. Z drugiej zaś mam żal do siebie, że dopiero teraz. Po chwili analizy zaczyna docierać do mnie, jak ważni są ludzie, którymi otaczamy się w naszym życiu. Gdyby nie podróżniczy styl życia Szymona oraz miłość Kuby do doświadczania życia, nie byłoby mnie tutaj. Cieszę się, że obudziłem się przedwczoraj, a nie za 30 lat. Miłość żółwi. Spacerowaliśmy i napawaliśmy się widokiem z dobrą godzinę. Następnie wróciliśmy do samochodu. Po odpaleniu okazało się, że mamy naprawdę mało benzyny w baku. Zero było już zanim wjechaliśmy z powrotem w trzcinę cukrową. Zerkam na mapę. Mam dla nas bardzo złą wiadomość. 26 km i ponad 40 minut szacowanej podróży do stacji benzynowej. Dlaczego tak długo? Bo trasa przez pola trzcinowe. Masakra, no nic, i tak nie mamy wyjścia. Jedziemy. Widząc po stanie baku, że to nie żarty, wiem, że musimy jechać ze stałą prędkością. Najlepiej na drugim, a nawet trzecim biegu. Bo na jedynce jest największe spalanie. To był pierwszy straszny dzień dla naszego samochodu. Włączył się nam tragihumor. Kuba, jak najlepszy kamerzysta na świecie, wychyla się przez okno, trzymając w rękach GoPro i nagrywa nasz rajd. Yeah! Krzyczy na cały głos. Pędzimy 40 km na godzinę szutrem, co kilka sekund szorując podwoziem o kamienie. Bałem się w tym momencie dwóch rzeczy. Że zabraknie nam benzyny, lub rozwalimy miskę olejową w szczerym polu. Będzie co ma być, pomyślałem. Otworzyłem okno, wystawiłem łokieć i pogłośniłem muzykę. Dobre napięcie opuściło moje ciało. Teraz pierwsze skrzypce przejęły radość i ekscytację. Benzyny znacznie poniżej zera. Jedziemy, 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 a pola trzcin cukrowych nie mają końca. Po 20 minutach rajdu wyjeżdżamy wreszcie na drogę asfaltową. Włączam tempomat i jedziemy równo 70 km na godzinę. Modlimy się o stację benzynową. Po kilku kilometrach jest, na oparach dojeżdżamy do celu. Było blisko. Po zatankowaniu do pełna szukamy następnej atrakcji. Wybraliśmy La Vanille Nature Park, innymi słowy zoo. Ale zaraz przed nią mieliśmy również zaznaczoną La Sainte-Aubin Restaurant, ponoć jedną z najekskluzywniejszych na wyspie. Wykończeni podróżą postanowiliśmy zrobić sobie przerwę na obiad. Naprawdę fajne miejsce, cisza, spokój, a kelnerzy 100% profesjonaliści. Prosimy o dostęp do internetu. Okazuje się, że połączenie jest bardzo wolne. Zaglądamy w menu, a tam owoce morza. Kraby, krewetki i inne cuda. Przeliczyliśmy szybko rupie na złotówki. Za dwa najdroższe obiady wychodzi około 600 zł. Kuba bierzemy. No a gdzie zjesz świeżą rybkę, jak nie na Mauritiusie? Kiwam głową, ale siła argumentu zwyciężyła. Jak się bawić, to się bawić. Domawiamy wodę z listkami mięty i limonką i relaksujemy się po podróży. Po długim oczekiwaniu kelner przynosi dwa potężne talerze. Długie oczekiwanie spotęgowało poczucie głodu. Nasze kubki smakowe wyostrzają się do granic możliwości. Przychodzi kelner. Gdybym miał ogonek jak piesek, to bym merdał bez opamiętania. Krewetka niemal tak ogromna jak homar. Zamaczam ją w sosiku, zamykam oczy i przegryzam. Rozpływa się w ustach. Czysta finezja. Po szaleństwie kulinarnym, czas na zoo, do którego mieliśmy kilkanaście minut od restauracji. Już z daleka robi na nas dobre wrażenie. Mimo, że ogólnie nie podoba mi się cała idea trzymania zwierząt w klatkach, idziemy. Bardzo chciałem zobaczyć duże żółwie. Za wejście płacimy jakieś 100 zł od osoby. Panie z kas od razu uprzedzają nas o komarach i radzą, żeby kupić spray. Najdroższy na świecie chyba, bo zapłaciliśmy z 50 zł. Choć i tak dobrze, że jest. Bierzemy mapę i idziemy prosto na żółwie. Przy wejściu do ich zagrody kupujemy jakieś badyle do karmienia i wchodzimy. Widzę ze 100 ogromnych żółwi. Wolne i majestatyczne. Większość z nich chłodzi się w cieniu. Te żółwie, które akurat spacerowały, gdy weszliśmy, od razu wyczaiły, że mamy dla nich jedzonko i nas goniły. Wygląda to dość zabawnie. Nakarmiliśmy żółwie, pokręciliśmy się z jakieś 10 minut po ich zagrodzie i zdecydowaliśmy się iść dalej. Po drodze zobaczyliśmy też ogromne krokodyle i parę innych gatunków. Za to dobry przerywnik, ale na maksymalnie pół godziny. Wychodząc, nagle orientuję się, że nie mam okularów. Kuba, widziałeś moje okulary? Ostatnio widziałem je w samochodzie. Przyspieszam kroku. Otwieram drzwi i nerwowo przeszukuję cały samochód. Nigdzie ich nie ma. Biegnę z powrotem do zoo. Błagam o litość kasjerkę, żeby bez chwili wahania wpuściła mnie z powrotem. Biegam jak szalony po zoo. Ani śladu okularów. Nie mam pojęcia, gdzie one mogą być. Wracam zrezygnowany do samochodu. I co znalazłeś? Nigdzie ich nie ma. A co ci tak na nich zależy? To te z okładki książki Niemożliwe były dla mnie symbolem zrealizowanego marzenia. Sekunda mocnego niesmaku, ale równie szybko chowam ego do kieszeni. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Gdy byłem młody, jeździłem z rodzicami na wakacje. Pamiętam, że byle bzdura potrafiła wywołać kłótnię, awanturę lub inny negatywny nastrój. Kiedyś popsułbym sobie cały wyjazd. Dziś zgubienie nawet najcenniejszego dla mojego serca przedmiotu nie jest w stanie mnie ruszyć. Zrozumiałem, że nie ma najmniejszego sensu przejmować się problemami, na które nie mamy wpływu. Nie zabrakło nam benzyny w szczerym polu, dzięki czemu nie straciliśmy cennego czasu. Zjedliśmy pyszny obiad i pierwszy raz w życiu zobaczyłem potężne żółwie. Na każdą sytuację możemy patrzeć na wiele sposobów. Patrzenie pesymistyczne na świat nigdy nie wprawiało mnie w dobry nastrój. Dlatego zawsze spoglądam przez różowe okulary. Tych nie jestem już w stanie nigdy zawieruszyć. Koncentruję się na pozytywnych aspektach. Dzięki temu przyciągam ich więcej do mojego życia. Mój pierwszy raz. Czas na pierwszy wodospad. Rochester Falls. Nie tak łatwo trafić do niego. Dlatego bez Google Maps zapomnij, że tam dojedziesz. Na miejscu pustki nie ma nikogo. Po chwili okazuje się, że jednak ktoś tam jest i sprzedaje idealnie dojrzałe ananasy i kokosy. Bierzemy po jednym i idziemy w kierunku wodospadu. Z góry wygląda imponująco. Ma 7, może 8 metrów wysokości. Pierwsze pytanie do sprzedawcy. Czy można z niego skakać? Tak, tak, można skakać. Patrzymy na siebie z Kubą, następnie zerkamy w dół. O, w mordę. Skaczemy. Dawaj, skaczemy. Po chwili przychodzą jacyś młodzi tubylcy. Staramy się coś podpytać, ale nie potrafię powiedzieć nawet jednego słowa po angielsku. Pokazuję gestami, że można skakać, po czym jeden z nich wychodzi na sam skraj wodospadu i skacze. Leci, 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 plusk wody przeogromny. Wcale nie czuję się bezpiecznie. Drugi chłopak stara się nam coś wytłumaczyć. Pokazuje ręką tak, jakby trzeba było się daleko odbić, bo kamienie są blisko wodospadu. Po chwili zaczyna jakby coraz precyzyjniej pokazywać dokładne miejsce, w które trzeba trafić. Czuję dreszcze na całym ciele.
Dobra, Kuba, ty pierwszy skaczesz.
Nie, ty. Po kilku minutach dyskusji z Kubą decyduje się skubaniec. Pierwszy wykona skok. Powoli stąpa po śliskich kamieniach. Są obrośnięte mężkiem i są całe mokre. Musi dojść do środka rwącej rzeki, co nie jest takie proste. Trwa to wieczność, ale mu się udaje. Staje,